Powielenie Chrystusa służące powstaniu zbiorowego wyrazu trójjedynego Boga, ukazane w Księdze Objawienia. Chciałbym więc przedstawić po pierwsze dzieląc się na temat tego, w jaki sposób Pan powiela siebie jako zwycięzca i w zwycięzcach. Być może dla większości z nas doskonale będzie zobaczyć wspaniałe połączenie między odzyskanym Kościołem Filadelfią i zwieńczeniem Bożej Nowotestamentowej ekonomii. Następnie przejdziemy do konspektu, zwróciwszy uwagę na konkretną rzecz. Następnie wypowiem kończące słowo. I myślę, że pod koniec, na koniec będziemy w świeży sposób przekonani, upewnieni, że Bóg naprawdę chce się ożenić. I w sercu Jego ekonomii żyje miłość. Jest miłość w tym boskim romansie historii miłosnej. W wieku Nowego Testamentu Boży wróg sprzeciwia się jak tylko może. Przeszkadza, ile tylko to możliwe. Przeszkadza w tym. Więc pod koniec, choć miejscowe kościoły trwają, istnieją, Pan wie, że wszystko zależy od zwycięzców. To dlatego, gdy Pan mówi do posłańców kościołów, kończy każdy z listów słowami o zwycięzcach. Zwycięzcy, zwyciężając, przedstawiają, reprezentują cały Kościół. I choć Kościół ogólnie rzecz biorąc upadł, zwycięstwo uzyskane przez zwycięzców, ponieważ oni reprezentują Kościół, pozwala Panu uznać wiek Kościoła za zakończony z sukcesem. W różnym stopniu słyszeliśmy każdy z nas o zwycięzcach. Także ćwiczyliśmy się przed Panem w tej kwestii. Może we wcześniejszych latach z entuzjazmem, a kiedy indziej zmagając się z pytaniami, czy naprawdę będziemy w gronie zwycięzców. Więc mam dla Was zachęcające słowo. Chcę Wam je przedstawić odnośnie tego właśnie. I ponownie jest to zgodne z tą naturą zasady tego, że stajemy się powieleniem Chrystusa. Dwa wersety. Jako podstawa tej części naszej społeczności. Księga Objawienia 3:21. Pan mówi tak. Temu, kto zwycięża, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem. Zwyciężyłem. I zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Werset ten bardzo wyraźnie pokazuje, że zwycięzca to Pan, sam Pan Jezus. W Jego posłudze, na etapie wzmocnienia, jedną z najważniejszych rzeczy, którą się zajmuje, to wytwarza zwycięzców. powielając samego siebie, który jest zwycięzcą. We wszystkich tych, którzy naprawdę chcą być zwycięzcami. Ta myśl o tym, że to Chrystus zwycięża, wzmocniona zostaje przez werset Księga Objawienia 5:5. Gdy apostoł płakał, bo wyglądało to bardzo smutno, apostoł już nic nie mógł więcej zrobić, tylko płakać, ponieważ nikt nie mógł otworzyć księgi, zwojów. W wersecie 5 czytamy: a jeden ze starców rzecze do mnie: nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. Więc nie rozpoczynajmy od naszych marzeń, nadziei, pragnień, chęci, żeby być zwycięzcą. Rozpocznijmy od tego, który zwyciężył i jest zwycięzcą. Pan Jezus, który jest Synem Człowieczym, jako Bóg Człowiek, zwyciężył. I zwyciężył, i to jest bardzo ważne, na dwa podstawowe sposoby. Po pierwsze, pokonał wroga i pokonał wszelkie przeszkody, które stały na drodze Bożego celu. Więc to jest pokonanie od strony negatywnej. Był zwycięski nad tym, co uczynił wróg, żeby przeszkodzić wypełnieniu Bożego zamiaru. Ze strony pozytywnej przyszedł, by przeprowadzić i zwieńczyć Bożą wolę i Jego upodobanie. Nasze zrozumienie tego, kim jest zwycięzca i co robi zwycięzca, szczególnie zobaczymy to, gdy przejdziemy do kościoła w Filadelfii, nasze zrozumienie musi się powiększyć. Zwycięzcy nie tylko pokonują to, co negatywne, bo co jeżeli chodzi o Boży zamysł, o Jego wolę, o Jego pragnienie, o Jego ekonomię? Zwycięzcy realizują to, wypełniają to, zwieńczają to. Pan w Księdze Objawienia znajduje się na trzecim etapie swojej pełnej posługi, na etapie wzmocnienia. Nic nie jest w stanie oprzeć się Chrystusowi na etapie wzmocnienia. Nic nie jest w stanie. Nieważne, ile, jaki jest upadek, Pan odpowiada w sposób ekonomiczny, wzmacniając siebie życiodajnego, wszechzewrającego życiodajnego ducha, i staje się siedmiokrotnie wzmocnionym duchem. I gdy Pan usługuje na etapie wzmocnienia, może dokonać wiele w niezwykle krótkim czasie. Drugi etap posługi Pana, który nazywamy włączeniem, ponieważ w swoim zmartwychwstaniu Duch Boży stał się wszechzawierającym, włączającym duchem. Duch jest wszechzawierający. Wszystko co jest potrzebne, żeby przeprowadzić Boży zamiar, jest, zaopatruje to, w to wszystko Duch. Ale gdy upadek, ataki wroga powodują spore zamieszanie, Pan wzmacnia tego wszechzawierającego Ducha. Ale musimy zobaczyć, że ten wzmocniony Duch, siedmiokrotny Duch, to nie jedynie lampy, które płoną siedmioma płonącymi oczami, które patrzą na nas i przelewają w nas. Wzmocnienie oznacza, że wszystko we wszechzawierającym Duchu zostało wzmocnione siedmiokrotnie. Duch to Duch łaski. Teraz jest siedmiokrotnie wzmocniona łaska. Duch jest Duchem życia. Teraz jest siedmiokrotnym życiem. Chrystus, który jest siedmiokrotnie wzmocnionym Duchem ze swojej strony, jest w stanie uczynić każdego poszukującego wierzącego zwycięzcą. Jeżeli odpowiemy na refren z piosenki, pieśni, czy będziesz zwycięzcą, czy dokonasz tego wyboru. Jedna z linijek mówi, nie wiemy jak, ale dokonujemy wyboru. Panie, wybieram być zwycięzcą. Zdaję sobie sprawę, że nie jestem w stanie uczynić siebie zwycięzcą, ale wybieram ze względu na Ciebie i wybieram, dokonuję wyboru, byś to Ty uczynił ze mnie jednego z tych, którzy zwyciężają. Teraz proszę Cię w szczególny sposób, Panie, Ty jako siedmiokrotnie wzmocniony Duch, uczyń mnie zwycięzcą, który pokonuje upadek Kościoła, buduje ciało Chrystusa i zwieńcza nową Jerozolimę. Pan wzywa zwycięzców. Czy nie odpowie na modlitwę brata czy siostry w jakimkolwiek jest wieku, w jakiejkolwiek by się znajdowali duchowym stanie? Panie, ze względu na Twoje ciało, a nawet bardziej ze względu na Twoją oblubienicę, uczyń mnie zwycięzcą. Jak myślicie, co odpowie? Nie. Chcę, żebyś został pokonany. Kto modli się w ten sposób? Może nam się wydawać, czy zamiast się obawiać, zamiast przejmować się, czy nie lepiej być poważnym i po prostu poprosić Pana, żeby to uczynił w nas? I ta sama zasada powielenia siebie, Pana, który powiela samego siebie w nas. Pan mówi, zwyciężasz, jak ja zwyciężyłem. Jako lew z plemienia Judy, on pokonał wroga. Jako zwycięzcy, którzy zostali wytworzeni przez Niego, my także dołączamy do walki z wrogiem w oparciu o zwycięstwo Chrystusa i pokonamy Go. Tym właśnie zajmują się zwycięzcy. W Księdze Objawienia, która wieloma względami jest księgą o zwycięzcach, zobaczymy zwycięzców, którzy są zbiorową jednostką. W rozdziale 12 czytamy o dziecku mężczyźnie. To nie jedynie sam Pan Jezus. To Pan Jezus, dziecko mężczyzna powielone i we wszystkich, którzy wybierają być zwycięzcami, nie chcą być zwycięzcami, wybierają być zwycięzcami. Więc będzie zbiorowe dziecko mężczyzna, które gdy zostanie pochwycone, przyspieszy koniec wieku i wprowadzi koniec wieku. Gdy dziecko mężczyzna zostanie pochwycone, diabeł zostanie zrzucony na ziemię do otchłani. Więc to nie jedno dziecko mężczyzna, które włada laską żelazną, ale to zbiorowa jednostka. Zwycięzcy, którzy zostali wytworzeni przez zwycięzcę, pierwociny, które zostały pochwycone na górę Syjon i złożone Bogu w ofierze dla Jego zaspokojenia. To jest co ich odróżnia, to to, że zostali że dojrzali w czasie ich życia, dlatego mogą być pierwocinami. W rozdziale 17 Pan powraca, by uporać się, rozprawić się ze swoim wrogiem, ale nie jest tam sam. Są z nim zwycięzcy, którzy są powołani, wybrani i wierni. Wierność to cecha, która charakteryzuje zwycięzców. Nie moc, ale wierność. Pan powiedział Smyrnie, bądź wierny aż do śmierci. Paweł, zadając skomplikowane pytanie w pierwszym liście do Koryntian 7, powiedział, wypowiadam swoją opinię jako ten, który uzyskał miłosierdzie od Pana i jest wierny. Gdzie indziej powiedział, że tego się oczekuje od szafarzy, by byli wierni. W 25 rozdziale Ewangelii Mateusza słudzy, którzy otrzymują nagrodę, otrzymują ją, ponieważ przynieśli zysk i zostali nazwani wiernymi. Naprawdę liczymy na Pana, że będziemy wierni aż do końca. Wierność to sam Chrystus. Zwycięzca to sam Chrystus. On nie czeka, żebyśmy w jakiś sposób przeobrazili się i stali się tymi zwycięskimi wierzącymi. To by był wytwór własnych usiłowań i to ostatecznie wyrażałoby nas samych. Ale ponieważ nie możemy uczynić nic, a Bóg jest Bogiem i Chrystus jest Chrystusem i czynią wszystko, wszelka chwała oddana jest ostatecznie Jemu i wszelkie uwielbienie. Więc naprawdę liczę na Pana w swoim wnętrzu, że Pan będzie was pielęgnował i będzie się o was troszczył w szczególny sposób. Z jednej strony, żeby wlał w was wiarę. Żebyście mogli powiedzieć: Panie, jeżeli jesteś w stanie to uczynić i byłeś w stanie to uczynić w Szawle Starsu, wierzę, że dokonasz tego we mnie. We mnie, nie jakimś super bracie. To jest ta moc. Ktoś, kto dyszał mordem, Pan uczynił z niego otwarte naczynie. Więc to jest takie proste z naszej strony. Panie, wierzę w to i proszę Cię, żebyś tego dokonał. Rozpoczynasz w taki sposób, ale ostatecznie modlisz się: Panie, uczyń to we mnie ze względu na ciało, na Twoją oblubienicę. My nie stajemy się nimi. My nie jesteśmy wybrani po to, by być komandosami. Pan nie jest zainteresowany taką cielesną siłą. Jego chwała polega na tym, że bierze ludzi, którzy nie są w stanie tym być, i sprawia, że oni się tym stają. To jest niemożliwe dla nich i czyni w nich to, co jest dla nich niemożliwe. Pan prosi nas o to tylko, żebyśmy zrobili to, co możemy. Jak na przykład: bądźcie doskonali, jak wasz Ojciec Niebiański jest doskonały. Tak, poświęcam się Tobie, Panie, żeby być doskonałym. Nie, to się nie uda. Więc, co jest niemożliwe dla nas, jest możliwe dla Boga. I uwielbiam to powtarzać. On jest naprawdę dobry w tym, co robi. W zbawianiu nas, w pasieniu nas, w powielaniu siebie w nas. Ale to naprawdę jest pomocne, gdy dopełnimy tego cyklu, tak jak król Dawid w drugiej księdze Samuela 7:7, gdy chciał budować dom, przyszło do niego słowo Pańskie: nie, to ja zbuduję tobie dom. A twoje nasienie będzie moim synem i zbuduje mi dom i ustanowię jego królestwo. Po tym, jak Dawid to usłyszał, usiadł przed Panem, modlił się do Pana tym, co Pan do niego powiedział, i powiedział: Panie, uczyń tak, jak powiedziałeś. Bracia i siostry, to jest bardzo efektywna, bardzo skuteczna modlitwa. Jeżeli zgadzamy się tylko w taki sposób bierny czy półbierny, to tylko coś w sferze obiektywnej. To nie aktywuje działania Ducha. Ale gdy w prostocie odpowiadamy i mówimy: Panie, uczyń we mnie wszystko, o czym mówiłeś do mnie podczas tej konferencji. Uczyń to w nas wszystkich, w całej Europie, we wszystkich kościołach. Zbaw setki kolejnych ludzi i uczyń to wszystko w nich. Pan czeka, by to w nas uczynić. My nie obiecujemy, że kimś będziemy, że tacy będziemy, bo nie jesteśmy w stanie. Prosimy Pana, by uczynił to, co doskonale jest w stanie uczynić na etapie wzmocnienia przez wzgląd na Jego ciało, oblubienicę, królestwo, nową Jerozolimę i Jego powrót w chwale. Panie, uczyń mnie zwycięzcą. Następnie co robimy? Potem? W sferze zewnętrznej po prostu prowadzimy zwykłe, normalne ludzkie życie, tak jak potrafimy. Na zewnątrz po prostu bądźmy szaleni z miłości do Jezusa. Jedzmy, pijmy, oddychajmy, przyjmujmy boskie udzielanie krok po kroku, dzień po dniu. I pozwólmy po prostu Panu uczynić to w nas. Wspomniałem, że potrzeba nam powiększonego zrozumienia tego, czym jest być zwycięzcą. W 6 z 7 listów do 7 kościołów Pan wzywa zwycięzców do tego, by byli zwycięzcy nad tym, co negatywne. W Efezie porzucili pierwszą miłość. W Smyrnie bądź wierny aż do śmierci, czy na śmierć. Bądź zwycięski nad prześladowaniami. W Pergamie zwycięż pomieszanie, związek Kościoła ze światem. W Tejatyrze zwycięż głębiny szatańskie, szatańskiej filozofii. Przezwyciężasz odstępczy Kościół. W Sardes przezwyciężasz martwotę i brak dopełnienia dzieł. W Laodycei letniość. Ale nawet w liście do Kościoła do Filadelfii jest wezwanie do zwycięzców. Może się zastanawialiście, dlaczego Pan wzywa zwycięzców w liście do Filadelfii? Przecież to jest odzyskany Kościół. Mówi tam, masz niewielką moc. To wystarczy. Dokonałeś co mogłeś, mając tę moc. Zachowałeś moje słowo. Nie zaparłeś się mojego imienia. Kochałeś braci. Ale wciąż Pan wzywa zwycięzców w odzyskanym Kościele. Pamiętajmy, jak brat Lee pomógł nam to zobaczyć w 1984 roku. Kościoły miejscowe to sposób, Boży sposób. Rzeczywistość ciała Chrystusa, która prowadzi do oblubienicy, jest celem. Więc nawet Filadelfia, Kościół w odzyskiwaniu, aspirujemy, by być takim Kościołem. Mamy nadzieję, że Pan uczyni nas takimi. To nie koniec sam w sobie. Ostatecznie Pan uzyskuje sytuację w miejscowym Kościele, gdzie pewne osoby w nim, choć nie muszą zwyciężać tego, co negatywne, będą bardzo wyćwiczeni i zwieńczą Bożą ekonomię. I posłuchajcie, co mówi do tych, którzy zwyciężają. Księga Objawienia 3:12. Tego, który zwycięża, uczynię filarem w świątyni Boga mojego. Co jest świątynią Jego Boga? Cała Nowa Jerozolima jest świętym świętych. Sam Bóg jest świątynią. Zwycięzca, jako ten, który jest stabilnym, wspierającym filarem, wbudowany jest teraz w strukturę Nowej Jerozolimy. Jest tu bezpośrednie połączenie między Filadelfią a Nową Jerozolimą. I już z niej nie wyjdzie i wypiszę na nim imię Boga mojego, co oznacza, że to, kim jest Bóg, zostaje wypisane, wbudowane w tego zwycięzcę. Zwycięzca w Filadelfii staje się Bogiem w życiu i naturze, ale nie w bóstwie. Następnie Pan mówi: i nazwę miasta Boga mojego, Nowej Jerozolimy. Ten zwycięzca w Filadelfii, w życiu Kościoła, stał się Nową Jerozolimą. Wszystko, czym jest Nowa Jerozolima, została wbudowana w Niego. Ponieważ nawet w tym Kościele wierzący nie tylko radują się braterską miłością, zachowują Jego Słowo, niektórzy spośród nich mają jasność, czemu to wszystko służy. Pan odzyskał nas, aby mógł dzięki nam zwieńczyć swoją ekonomię. To, że nazwa Nowej Jerozolimy jest wypisana na nas, wskazuje na to, że ten zwycięzca stał się Nową Jerozolimą w życiu Kościoła. I chcę tutaj zwrócić uwagę, zgodnie z Księgą Objawienia, zobaczymy to pod koniec poselstwa, co jest głównym określeniem Nowej Jerozolimy w Księdze Objawienia? Żona, oblubienica, baranka. Nie widziałem tego jeszcze 2 tygodnie temu, ale jest to dla mnie świeże dzisiaj. Stać się Nową Jerozolimą jako żona, małżonka baranka, to stać się częścią tej oblubienicy teraz i tutaj. To dlatego Pan może powiedzieć do Filadelfii: przychodzę rychło. Do Sardes mówi: przychodzę jak złodziej. Do Filadelfii przychodzę rychło. I wiemy z innych miejsc w Piśmie Świętym, że przychodzi jako oblubieniec, ponieważ wreszcie ma tę radość, która została przed nim położona. I mówi: napiszę nazwę miasta Boga mojego, Nowej Jerozolimy, która wstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Gdy Jan ujrzał Nową Jerozolimę, wstępującą z nieba od Boga, powiedział, że jest przyozdobiona jak oblubienica dla swego męża. Anioł powiedział do Jana: pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. Czyż nie jest to jasne? Wszystko porusza się w tym kierunku. I musimy zwyciężyć wszelki wpływ upadłego chrześcijaństwa, które próbuje wpłynąć w Kościół. Przezwyciężymy wszelką hierarchię, wszelki system laicko-klerykalny, wszelkie pomieszanie ze światem, wszelką utratę pierwszej miłości, wszelką obawę, wszelkie bycie żywym tylko z imienia, wszelki brak dopełnienia dzieł i wszelki brak jedności. Ale ze strony pozytywnej, mając jasną wizję: Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za sposobność bycia Kościołem, w którym możemy zwieńczyć pragnienie Twojego serca i sprowadzić Cię z powrotem. Ponieważ chociaż zwycięzcy w Filadelfii nie mają niczego negatywnego w Filadelfii do pokonania, teraz muszą zwyciężyć pozytywnie, realizując wszystko, co zgodne jest z Bożą wolą i pragnieniem Jego serca w Jego odwiecznym zamiarze dotyczącym Kościoła. I teraz mają jasność, ponieważ szczyt boskiego objawienia jest właśnie tu, w Księdze Objawienia 3.12, mają imię Boga wypisane. To oznacza, że staniemy się Bogiem we wszystkich przymiotach, które mogą być nam udzielone. I nowe imię Pana napisane na nas. To pokazuje, że stajemy się Chrystusem w Jego powieleniu. I miasto, imię, nazwę miasta Nowej Jerozolimy, to, że jest ono na nas wypisane, pokazuje, że żyjemy praktycznie Nową Jerozolimą. Stajemy się zbiorowym wyrazem Trójjedynego Boga, a wyrazem tym w ostatecznym zwieńczeniu jest właśnie Nowa Jerozolima. Ogłaszam to z odwagą, bo to jest prawda w Piśmie. Nowa Jerozolima to oblubienica. Żeby stać się Nową Jerozolimą, musimy stać się oblubienicą. W słowie na zakończenie zobaczymy, jakie są cechy charakterystyczne oblubienicy. Będziemy mogli się tego uchwycić i o to się modlić. Więc mam nadzieję, że Pan w was, pasterz waszych dusz, będzie was pocieszał i zachęcał i oszczędzi wasze umysły i wasze serca od wszelkiej niewiary i będzie mogli powiedzieć: Panie, dokonaj tego, co dokonałeś w Janie. Dokonaj tego we mnie, co dokonałeś w Pawle. Uczyń mnie zwycięzcą przez wzgląd na oblubienicę. Teraz przejdę przez konspekt wraz z wami i pomoże nam on zobaczyć pewne aspekty tego, w jaki sposób stajemy się powieleniem Chrystusa. Księga Objawienia czyni jawnym świadectwo Jezusa. Objawienie Jezusa Chrystusa to sam Chrystus. Świadectwo Jezusa Chrystusa odnosi się do Kościoła. I ten Kościół to powiększenie Chrystusa, to Jego zbiorowy wyraz. Chrystus jest Bożym świadkiem, świadectwem i wyrazem Boga. Kościół zaś świadectwem i wyrazem Chrystusa. Wszystkie te zbiorowości, dziecko-mężczyzna, pierwociny, oblubienica, armia, Nowa Jerozolima, wszystko to, to aspekty Kościoła, który jest świadectwem, zbiorowym wyrazem Chrystusa, który jest ucieleśnieniem i wyrazem Boga. Więc Kościół jest powieleniem Bożego świadectwa i wyrazu Boga w Chrystusie. Pan stanął przed Piłatem, jak czytamy o tym w Ewangelii Jana, i powiedział wspaniałe słowa: po to się narodziłem i po to przyszedłem na świat, abym mógł złożyć świadectwo prawdzie. Pan był żywym świadectwem boskiej rzeczywistości, którą był. Powiedział o tym w Ewangelii Jana: ja jestem rzeczywistością. Ten Chrystus, który jest świadectwem Boga, który jest boską rzeczywistością, teraz powiela się w nas, więc zbiorowo jesteśmy świadectwem Jezusa, zbiorowym wyrazem Chrystusa, który składa świadectwo o boskiej rzeczywistości. Więc sam Chrystus jest objawieniem. To Kościół jako powielenie Chrystusa i powiększenie Chrystusa, który jest świadectwem. C. Świadek odnosi się do osoby. Świadectwo do tego, o czym ta osoba świadczy. Do jej dzieła i czynów. Świadek to Chrystus. Świadectwo zaś Kościół. Pan Jezus był wiernym Bożym świadkiem. Znowu mamy tutaj słowo wierny, gdzie indziej jest powiedziane wierny i prawdziwy. Bożym świadkiem, wiernym Bożym świadkiem, który świadczył o Bogu, żeby powstał Kościół. Jego świadectwo. Jezus był świadkiem. Z Niego wyłonił się Kościół. Jego świadectwo. Więc sposobem, w jaki ludzie mogą zobaczyć wyraz Chrystusa dzisiaj, mogą zobaczyć ten wyraz przez Kościół, który jest świadectwem Jezusa. Oto Kościół, który jest zbiorowym wyrazem Trójjedynego Boga. A to jest, dzieje się dzięki temu, że Kościół staje się powieleniem Chrystusa. Dodałbym tutaj jako takie przypomnienie, że w rzeczywistości wyrażanie Boga zależy w dużej mierze od naszej duszy. Dusza to organ, który wyraża. Zgodnie z drugim listem do Koryntian 3:18 jesteśmy przeobrażani w ten sam obraz, z chwały w chwałę. Chwała to Bóg, który się wyraża. Wskaźnikiem przeobrażenia naszej duszy jest to, że coraz bardziej Chrystus się wyraża przez naszą duszę, a nie, że nasza dusza wyraża nasze ja. I jest to proces, to bardzo zachęcające, z chwały w chwałę. Więc musimy sobie uświadomić, że gdy się modlimy, żeby stać się zbiorowym powieleniem Chrystusa dla Jego wyrazu, mówimy Panu, że dajemy Mu wolną drogę, by pracować, by mógł pracować nad naszą duszą. W przeciwnym razie Pan w naszym duchu nie będzie mógł się wyrazić przez nas. Nasz wyraz będzie czymś naturalnym. Będziemy wyrażać naszą narodowość, naszą kulturę. Tak więc zbiorowy wyraz to wyraz Chrystusa, który powiela siebie, rozprzestrzeniając się przez naszą duszę. I ten zbiorowy wyraz tego Chrystusa, który wyraża się przez naszą duszę, to świadectwo Jezusa. Punkt E. Świadectwo Jezusa to powiększony Chrystus. Żywa osoba Jezusa jest wyrazem i świadectwem Boga. A Kościół świadectwem Jezusa, zbiorowym wyrazem Chrystusa.
So this is what is going on.
Więc oto właśnie, co się dzieje w każdym z nas osobiście. Mamy ten sam cel, którym jest ciało Chrystusa, oblubienica, zbiorowy wyraz Chrystusa. Sposobem na to, żeby to osiągnąć, jest powielenie się Chrystusa w nas, ponieważ On jest odblaskiem Bożej chwały, On jest obrazem Boga. Powiela się w nas i jest w stanie w nas świecić przez naszą duszę. I wtedy tym bardziej, czym bardziej to się dzieje, tym bardziej stajemy się Jego świadectwem. Stajemy się świadectwem Jezusa na tym pokrytym ciemnością kontynencie. Innymi słowy, gdy widzicie nas, widzicie Jezusa. Odnosząc się znowu do Pawła, który jest wzorem, jest taki klasyczny przypis na początku 28 rozdziału Dziejów Apostolskich odnośnie Pawła, jak się zachował na łodzi, jak się zachowywał, gdy statek osiadł na mieliźnie, gdy musiał zmagać się z wężami na wyspie. Przypis brata Lee mówi, że był to Jezus, który żył ponownie w jednym ze swoich członków. To coś normalnego. W pełni oczekuję, że po całej Europie będą osoby, które będą Jezusem żyjącym ponownie. Będą świadectwem. Przeznaczeniem nas, wierzących, jako świadectwa Jezusa jest wyrażać zbiorowo trójjedynego Boga. Więc mam nadzieję, że tu możemy zobaczyć zbiorowy wyraz w oparciu o powielenie. Jeżeli chodzi o złoty świecznik, mamy szczególne miejsce, gdy jest mowa o tym. Głębsze znaczenie złotych świeczników, świadectwa Jezusa, to szczyt boskiego objawienia. Więc w typologii, w Księdze Wyjść, złoty świecznik oznacza Chrystusa. Później oznacza ducha, a w Księdze Objawienia oznacza kościoły. A zatem brat Lee używa w jednej ze swych książek wyrażenia kościół to odbitka ducha. I kościół to zbiorowy wyraz Boga w Chrystusie. I ostatecznie Nowa Jerozolima będzie powszechnym, wiecznym, złotym świecznikiem. Dobrze jest, będzie zagłębić się w szczegóły. Miasto to góra. Całe miasto to czyste złoto. Na szczycie jest tron. A na tronie Bóg, który jest światłem, jest w baranku, który jest lampą. To złoty świecznik w nowym niebie i nowej ziemi. Powszechny, obejmujący cały wszechświat złoty świecznik. Zwieńczenie wszystkich miejscowych kościołów, które są złotymi świecznikami. Złoty świecznik oznacza trójjedynego Boga. Szczere złoto oznacza Boga Ojca w Jego boskiej naturze. Cokół świecznika oznacza Boga Syna jako ucieleśnienie Boga Ojca. Lampy oznaczają Boga Ducha jako siedem duchów Bożych dla wyrazu Ojca w Synu. Złote świeczniki oznaczają miejscowe kościoły jako powielenie Chrystusa i odbitkę Ducha. To dlatego, gdy ludzie przychodzą do nas, powinni coraz bardziej widzieć, że jest tu światło. Brat James Lee podczas ostatniego szkolenia ze studium krystalizującego Księgi Wyjścia mówił to o światłach świecznika na spotkaniu. Czym więcej prorokujemy zgodnie z drogą ustanowioną przez Boga, tym więcej tajemnic zostaje objawionych ludziom i będą mogli powiedzieć: Bóg jest pośród nas, to jest światło. Widzieliśmy w przypadku Szawła Starsu. Czy możesz dyskutować z prawdą, która staje przed tobą twarzą w twarz? Kto jest w stanie dyskutować z Synem Bożym? Pan przyjdzie jako gwiazda poranna dla zwycięzców, ale gdy przyjdzie wobec całego świata, będzie słońcem sprawiedliwości i nie będzie już więcej ateistów. Żeby być ateistą, będziesz musiał wtedy zaprzeć się świeceniu światła sprawiedliwości. A nikt nie będzie w stanie tego uczynić. Światło to natura Bożego wyrazu. Stajemy się światłem w Panu. I to światło świeci zbiorowo. Pan powiedział o sobie w Ewangelii Jana 12: ja jestem światłością świata. W 5 rozdziale Ewangelii Mateusza mówił: wy jesteście światłością świata. Więc powiedzcie mi, kto jest światłością świata? Chrystus? Czy wierzący, którzy są Kościołem? I odpowiedź brzmi: tak. To kolejny przypadek powielenia. Chrystus jest światłością świata, my jesteśmy światłością świata. Patrzę na światłość Europy. Wy jesteście światłością Barcelony. Czy nie chcecie, żeby ktoś był światłością Monachium, światłem Krakowa? Światłem wszystkich większych miast, wy! I świecznik tam jasno świeci. Tak więc złote świeczniki oznaczają miejscowe kościoły jako powielenie Chrystusa i odbitkę Ducha. Świecznik w Księdze Wyjścia 25 oznacza Chrystusa jako ucieleśnienie Boga. Świecznik w Księdze Zachariasza 4 oznacza siedmiokrotnie wzmocnionego, życiodajnego Ducha jako rzeczywistość Chrystusa. Świeczniki w Księdze Objawienia 1 są odbitką, powieleniem tego Ducha Chrystusa. Zwieńczony świecznik to Nowa Jerozolima, góra ze złota, cokół, gdzie Chrystus jest lampą, a Bóg światłem w Nim. Nowa Jerozolima to oblubienica, to złoty świecznik. Czy to nie oznacza, że Jego oblubienica jaśnieje, jest pełna światła? Musi być taka. Jest światłością świata, musi pasować do Niego. Stajemy się tacy sami jak On, także w świetle. Potrzebujemy nie tylko miłości, ale i światła, które będzie świecić. Życia, które będzie płynąć. D. Nowa Jerozolima, góra ze złota, to złoty świecznik we wszechświecie, w którym baranek jest lampą świecącą Bogiem jako światłem. Bóg jako światło znajduje się w baranku, jako lampie, świecąc ze szczytu tego złotego świecznika we wszechświecie. W centrum, na szczycie złotej góry stoi tron, na którym zasiada Chrystus, baranek, który jest lampą i który ma w sobie Boga jako światło, świecące przez miasto. Więc światło jest w lampie. I teraz światło świeci przez lampę. Całe miasto jest przezroczyste, więc to światło świeci przez miasto. W nowym niebie i nowej ziemi. I to świecące miasto, chcę to powiedzieć, to małżonka baranka. Co za jaśniejącą panią będzie. B. Złota góra jest cokołem, na którym stoi lampa. Dlatego ta złota góra, Nowa Jerozolima, jest złotym świecznikiem. Nowa Jerozolima, całkowita suma wszystkich świeczników, ogół dzisiejszych świeczników, jest zwieńczeniem, złotym świecznikiem we wszechświecie, który niesie blask Bożej chwały w nowym niebie i nowej ziemi na wieczność. Teraz słowo na zakończenie. Które już zacząłem w pewnym sensie omawiać. Gdy ktoś wypełnia się tym, co pozytywne, ciężko jest nie udzielić jakiejś wskazówki, czym to zakończenie jest. Ale wreszcie trzeba, żeby to stało się jawnym. Choć Nowa Jerozolima jest ostatecznym złotym świecznikiem, jest Bożym Królestwem, szczególne określenie to to, że jest ona oblubienicą. Bóg, Pan ma to na swoim sercu. I w 19 rozdziale Księgi Objawienia, po tym jak niegodziwa kobieta, Babilon Wielki, uporano się z nią. Posłuchajcie wyjaśnienia, począwszy od wersetu 5. A od tronu rozległ się głos mówiący: chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. I od razu weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego, żona Jego, przygotowała się i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący len. Bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie: napisz. Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie: to są prawdziwe słowa Boże. Wiemy, zgodnie na podstawie tego, co jest objawione w Księdze Objawienia i co otwiera przed nami posługa dla naszego zrozumienia, że Nowa Jerozolima objawi się w dwóch etapach. Zwycięzcy w Filadelfii wraz ze wszystkimi innymi zwycięzcami będą Nową Jerozolimą w czasie wieku Królestwa. W istocie będą zbiorowym wyrazem Trójjedynego Boga. Niestety, większość wierzących, którzy nie znają prawdy, nie znają Bożej woli ani nie wykonują jej, nie stracą swojego zbawienia, ale spędzą nadchodzący wiek na dojrzewaniu i byciu doskonalonym. I gdy nadejdzie wiek Królestwa, ostatecznie, gdy dokonany zostanie ostateczny sąd przy Wielkim Białym Tronie i będzie nowe niebo i nowa ziemia, wszyscy wierzący ze wszystkich wieków dojrzeją i będą wydoskonaleni. I wtedy wszyscy wierzący, wydoskonaleni i dojrzali, staną się nową Jerozolimą w nowym niebie i nowej ziemi na wieczność. Na obydwu etapach nowa Jerozolima to oblubienica, żona. Więc mamy opcję. Możemy doświadczać Chrystusa w życiu Kościoła w czasie naszego życia jako wierzących w taki sposób, że będziemy mieli imię, nazwę Nowej Jerozolimy wypisane na naszych czołach. I imię naszego Boga, i staniemy się oblubienicą, stając się rzeczywistością ciała Chrystusa, której wynikiem jest oblubienica. Więc możemy wtedy wypatrywać Pana, gwiazdy porannej, i On przyjdzie po nas w tajemnicy jako oblubieniec i zostaniemy zaproszeni na weselną wieczerzę baranka. I rozpocznie się uczta weselna. Albo z jakiegokolwiek powodu możemy dokończyć nasz bieg, nie stając się powieleniem Chrystusa dla Jego zbiorowego wyrazu. Ale skoro zostaliśmy wybrani, by być świętymi, a Nowa Jerozolima jest świętym miastem, i skoro zostaliśmy przeznaczeni do synostwa, a Nowa Jerozolima to całość synostwa, staniemy się tym miastem, tą oblubienicą, tą żoną, staniemy się nią. To jest nasze zbiorowe przeznaczenie. Ale czyż nie pragniemy? Ze względu na dwie ważne przyczyny. Czyż nie pragniemy być włączeni w żonę, która czyni się, która jest przygotowywana teraz? I dwie przyczyny są następujące i obydwie są ważne. Osobiście naprawdę chcemy tam być. Nie chcę być gdzie indziej. Chcę tam być. Ale jest jeszcze głębszy powód. Panie, chcę, żeby pragnienie Twojego serca wreszcie się wypełniło. Chcemy wejść w Twoją radość, w Twoje upodobanie, w Twoje największą radość. Chcemy tam być. Gdy wreszcie doświadczysz radości, która została przed Tobą położona, gdy wisiałeś na krzyżu i oddawałeś siebie nie tylko za grzeszników, ale za nią, za Kościół. Więc ta oblubienica w Księdze Objawienia w 19 rozdziale, i ostatnia konferencja w Bostonie była poświęcona temu, mówiliśmy tam o cechach charakterystycznych oblubienicy, stajemy się nią krok po kroku. Ona jest dojrzała. Ona musi pasować do swojego oblubieńca w swojej postawie, że jest w pełni dojrzała, jest w pełni zbudowana, jest budowalna i jej istota staje się zbiorowa, choć wciąż jest osobista. Jest piękna. Przeczytajcie Pieśń nad Pieśniami. To słowo piękna, jest tam to słowo piękna. Pan upiększa nas. nie przez operacje kosmetyczne, ale powiela swoje piękno w nas i czyni nas tak, tak piękną odpowiedniczką. Musi też być, oblubienica musi też być wojownikiem. Nie, tu angielskie gra językowa, nie tą, która się obawia, ale powinna być wojownikiem. I ma być odziana w ten przedni len, ponieważ len stanowi oznacza sprawiedliwości świętych. Gdy syn marnotrawny przyszedł, powrócił, nawrócił się i powrócił do domu, ojciec nałożył na niego najlepszą szatę, co pokazuje na subiektywną sprawiedliwość Chrystusa. Więc jesteśmy okryci Chrystusem i możemy mieć społeczność z Bogiem. Ale jeżeli mamy uczestniczyć w uczcie weselnej, jak o tym mowa w Ewangelii Mateusza, potrzeba nam innej szaty, którą założymy przed Chrystusem, którą będziemy nosić przed Chrystusem. I jest to ten właśnie przedni len, który nazywa się sprawiedliwościami. Wiemy na podstawie drugiego listu do Koryntian, że posługa Nowego Przymierza to posługa ducha i sprawiedliwości. Posługa ducha usługuje nam Chrystusem, który jest życiodajnym duchem. Gdy pozwalamy Chrystusowi, który jest życiodajnym duchem w naszym duchu, wyrażać się przez naszą duszę w konkretnych akcjach, działaniach, w konkretnych służbach, które wykonujemy, to są sprawiedliwości. To jest szata weselna. Szata weselna jest wyrazem Chrystusa, którym żyjemy. Jedną z definicji tego, że kochamy, Pana, to, że Nim żyjemy. Żyć Nim oznacza, że Go wyrażamy. I ten wyraz to szata weselna, którą w tej chwili wszyscy wyszywamy. Jest taki werset w liście do Hebrajczyków, gdzie autor mówi: Bóg nie jest niesprawiedliwy, żeby zapomnieć wszystkich waszych działań sprawiedliwości. Zawsze, gdy usługujecie z dziećmi, gdy usługujecie na tak wiele różnych praktycznych sposobów, tak tysiące rzeczy, za każdym razem, gdy to czynicie w zespolonym duchu, wyszywacie sobie szatę weselną i będziecie odziani w sprawiedliwości i stanie się to częścią waszego piękna. Więc gdy stajemy się powieleniem Chrystusa, tych pięć rzeczy dzieje się w nas stopniowo w życiu Kościoła. Dojrzewamy, dochodzimy do postaci pełni Chrystusa, jesteśmy zbudowani, stajemy się zbiorowym Chrystusem, jesteśmy upiększani, stajemy się wyrazem piękna Chrystusa, uczymy się walczyć, ponieważ Pan potrzebuje wojownika, żony i przygotowujemy sobie szatę weselną. Więc mamy tę błogosławioną okazję wypełnić pragnienie w sercu naszym i w sercu Pana. Po prostu nie panikujmy, nie żyjmy przyszłością. Ceńmy sobie każdy dzień. Każdy dzień oddajmy Panu. Otwierajmy się na Pana. I pozwólmy Mu uczynić cokolwiek ma w swoim sercu odnośnie nas. Właśnie tu i właśnie teraz. I módlcie się takimi prostymi modlitwami. Panie, pomóż mi przygotować szatę weselną. Panie, uczyń mnie budowalnym, uczyń mnie częścią zbiorowego Chrystusa. Upiększaj mnie, Szkol mnie, żebym był wyszkolony w bitwie. I inne wzmianki o żonie, oblubienicy w 21 rozdziale Księgi Objawienia. Podkreślamy ten fakt, że w taki sposób kończy się historia miłosna. 21:2. I widziałem miasto święte, nową, Pan pokazał mu nowe niebo i nowe ziemi, nową ziemię i święte miasto, które zstępuje z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Później w tym samym rozdziale anioł mówi: podejdź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I co zobaczył? Pierwszy przymiot, mające chwałę Bożą. Jest wyrazem Boga. Czyż to nie jest jasne, że pragnieniem Bożego serca jest posiadać żonę, odpowiedniczkę, która będzie do Niego pasować? Oto wola, ze względu na którą wszystko zostało stworzone, zgodnie z Księgą Objawienia 4:11. Mój ulubiony werset kogoś. Celem Bożej ekonomii, wynikiem Jego ekonomii jest właśnie to. Ponieważ Pan nas umiłował, kochajmy Go coraz bardziej każdego dnia naszego życia. I dzięki miłowaniu Go coraz bardziej wchodzimy w pragnienie Jego serca i po prostu modlimy się. Panie, daruj mi doświadczenia, których potrzebuję, aby stać się częścią wypełnienia pragnienia Twojego serca, abyś mógł mieć żonę, oblubienicę, za którą umarłeś. Panie, żyję dla Ciebie ze względu na to. Wszystko, co wiąże się z moim ludzkim życiem, poświęcam Tobie ze względu na to. Ze względu na to szukam Ciebie. Ze względu na to uczyń mnie powieleniem, uczyń mnie zwycięzcą, żebyś Ty mógł ostatecznie, oblubieniec mógł przyjść, ponieważ oblubienica przygotowała się. Mam pokój. Brzemię zostało uwolnione. Pozwólcie, że powiem coś takiego. Kocham Pana i kocham Was wszystkich. To jedyny powód, dla którego przyjeżdżam, by być tu z Wami. Pierwsza miłość, pierwsze dzieła, abyśmy mogli kochać naszego oblubieńca i byli gotowi, by się z nim spotkać. Więc pomódlmy się z osobą obok. Następnie bracia poprowadzą nas odnośnie pozostałego czasu.